Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Gospodarka żywnościowa winna reagować na zmiany klimatyczne, by nikt na ziemi nie cierpiał głodu, wskazał papież w liście z okazji Światowego Dnia Żywności.
Jezuici mają nowego generała. Został nim Wenezuelczyk ojciec Arturo Sosa Abascal.
W Lublinie trwa Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Uczestniczący w nim kardynał Gianfranco Ravasi modlił się dziś za Andrzeja Wajdę. Przypomniał też postać arcybiskupa rzecińskiego.
Witamy 14 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Zmienia się klimat, żywność i rolnictwo muszą podążać za zmianą. Tak brzmi temat Światowego Dnia Żywności. Przypada on w najbliższą niedzielę w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Oficjalna inauguracja jego obchodów odbyła się w rzymskiej siedzibie FAO już dzisiaj.
Podczas niej odczytano specjalny list papieski z tej okazji skierowany do dyrektora generalnego FAO José Graziano da Silva. W swoim przesłaniu Franciszek nawiązuje do tegorocznego tematu Światowego Dnia Żywności. Wzywa wszystkich do rachunku sumienia co do indywidualnej i kolektywnej odpowiedzialności za zmiany klimatyczne.
Musimy przyznać, że różne negatywne wpływy na klimat powodowane są codziennym postępowaniem poszczególnych osób, wspólnot, narodów i państw, pisze Ojciec Święty. Jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, sama ocena w kategoriach etycznych i moralnych nie wystarcza. Konieczne jest działanie polityczne, czyli podjęcie koniecznych wyborów. Trzeba odradzać pewnych zachowań czy stylu życia albo promować inne dla dobra młodych pokoleń i tych, które nadejdą. Tylko w ten sposób możemy zachować naszą planetę, przypomina papież. Podkreśla wagę programowania działań i współpracy także w wymiarze międzynarodowym. Zwraca ponadto uwagę na wpływ, jaki zmiany klimatyczne mają na życie ludzi pracujących w rolnictwie czy rybołówstwie albo zamieszkałych na terenach wiejskich.
Franciszek przestrzega przed pogonią wyłącznie za zyskiem, lekceważeniem cyklów sezonowych czy modyfikacją genetyczną. Jak pisze, dzisiejszy model gospodarki żywnościowej służy bogaceniu wąskich kręgów, podczas gdy około 800 milionów ludzi na świecie nadal cierpi głód. Tymczasem Kościół katolicki nieraz przypominał, że obecny poziom światowej produkcji żywności wystarczyłby na wyżywienie wszystkich pod warunkiem jej równego podziału. W liście na Światowy Dzień Żywności Ojciec Święty wyraża też nadzieję, że cele wytyczone w paryskim porozumieniu o zmianach klimatycznych nie pozostaną tylko pięknymi słowami, ale przekształcą się w odważne, solidarne decyzje.
Jeśli chcemy naśladować Jezusa, nie możemy oszukiwać samych siebie, popadać w hipokryzję i schizofrenię duchową, która polega na tym, że dużo się mówi, ale nic się nie robi, powiedział Franciszek na porannej Eucharystii w swojej watykańskiej rezydencji. Papież odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus przestrzega przed kwasem faryzeuszy. To pokazuje, jak zauważył Franciszek, że istnieje kwas dobry, czyli drożdże, do których Chrystus porównał Królestwo Boże, a także kwas zły, który sprawia tylko wrażenie Królestwa Bożego. Aby to lepiej wyjaśnić, Franciszek odwołał się do swych doświadczeń z dzieciństwa.
Pamiętam, że kiedy byliśmy dziećmi, w karnawale nasza babcia piekła nam biszkopty z bardzo cienkiego ciasta. Rzucała je na rozgrzany olej i wtedy to ciasto się nadymało. A kiedy jedliśmy te ciastka, okazywało się, że w środku są puste. W naszym dialekcie nazywało się je budzije, kłamczuszki. A babcia nam mówiła, widzicie, one są jak kłamstwa. Wydają się wielkie, ale w środku są puste, są nieprawdziwe. W środku nie ma niczego konkretnego, a Jezus mówi do nas, strzeżcie się złego kwasu, tego, który mają faryzeusze. Co to za kwas? Obłuda. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, czyli obłudy.
W dalszej części homilii papież wyjaśnił, na czym polega ta obłuda i jaką postać może przybrać.
Jest to wewnętrzne rozdwojenie. Mówi się jedno, a robi się co innego. Jest to taka duchowa schizofrenia. Obłudnik to również ten, kto udaje. Wydaje się, że jest dobry, miły, ale w środku ma obnażony sztylet. Pomyślcie o Herodzie, jak grzecznie przyjmował mędrców, a potem w chwili rozstania mówi: idźcie, ale wróćcie, by mi powiedzieć, gdzie jest to dziecko, abym i ja oddał mu pokłon. Przecież chciał je zabić. Obłuda, dwulicowość, udawanie. Jezus, odnosząc się do uczonych w prawie, powiedział: mówią, ale nie czynią. To inna forma obłudy. Im się wydaje, że wystarczy powiedzieć, a wszystko będzie gotowe. Nie. Trzeba robić, a nie tylko mówić. A ponadto obłudnik nie potrafi osądzić samego siebie. Nigdy nie znajdzie w sobie żadnej skazy, oskarża innych. To jak z tą drzazgą i belką, nieprawdaż? Tak właśnie możemy opisać ten kwas, którym jest obłuda.
W tym kontekście Franciszek zachęcił do rachunku sumienia, abyśmy zrozumieli, jaki kwas w nas się rozwija. Wystarczy postawić sobie pytania, w jakim duchu postępuję, modlę się, zwracam się do innych. Czy moje postępowanie jest budujące, a może pozostają po nim tylko wrażenia? Najważniejsze, podkreślił papież, to nie oszukiwać samego siebie, nie mówić sobie kłamstw, lecz prawdę.
Con quanta verità si confessano i bambini.
Jak wielka jest prawdomówność dzieci, które się spowiadają. Dzieci nigdy, naprawdę nigdy nie kłamią na spowiedzi. Nigdy nie mówią rzeczy abstrakcyjnych. Mówią: zrobiłem to, to i to. Konkretnie, dzieci, kiedy są przed Bogiem, przed innymi ludźmi, zawsze mówią o rzeczach konkretnych. Dlaczego? Bo jest w nich dobry zaczyn, który rozwija je jak Królestwo Niebieskie. Niech Pan da nam wszystkim Ducha Świętego i łaskę bystrości umysłu, abyśmy wiedzieli, jaki zaczyn we mnie się rozwija, z jakim zaczynem postępuję. Czy jestem człowiekiem lojalnym, klarownym, a może jestem obłudnikiem?
Sono una persona leale, trasparente o sono un ipocrita?
Ojciec Arturo Sosa Abascal został dziś nowym przełożonym generalnym zakonu jezuitów. Wyboru dokonało ponad 200 delegatów zebranych na 36. Kongregacji Generalnej po kilku dniach tzw. murmurationes, czyli czasu modlitwy, refleksji, rozeznawania i rozmów.
Nowy generał jezuitów pochodzi z Wenezueli, ma 68 lat, jest doktorem nauk politycznych, będzie rządził najliczniejszym zakonem męskim na świecie, który liczy ponad 16,5 tysiąca członków, a swój urząd będzie pełnił dożywotnio. Jakie nadzieje wiąże się z wyborem nowego generała? Mówi o nich jeden z delegatów, ojciec Jakub Kołacz, przełożony prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
Dla nas wszystkich ten wybór to jest duże przeżycie duchowe przede wszystkim, a jednocześnie przypieczętowanie długiego procesu rozeznania oraz modlitwy. No i oczywiście takie przypieczętowanie, które budzi w nas nadzieję na przyszłość, ponieważ teraz nowy generał będzie musiał zmierzyć się z różnymi wyzwaniami, przed jakimi stoi towarzystwo pracujące, działające w obecnym świecie. Towarzystwo, które stara się zawsze najlepiej, jak tylko może, odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawiają aktualne czasy przed nim. Towarzystwo, które wciąż przecież jest zakonem, który jest najliczniejszym na świecie, jest zakonem, który jest zakonem bardzo żywotnym i takim, który wciąż ma takie same jak zawsze nadzieje, że będziemy dobrze służyć Panu Bogu i ludziom.
Zdecydowana większość anglikańskich prowincji kościelnych wystąpiła w obronie biblijnego nauczania o ludzkiej płciowości. Relacje homoseksualne są sprzeczne z zamysłem Boga, obrażają go i są nieuporządkowane w stosunku do zamierzonej przez Boga komplementarności płci. Czytamy w dokumencie podpisanym przez przedstawicieli 20 prowincji wspólnoty anglikańskiej, w tym 12 prymasów. Wszyscy oni należą do Global South Anglican, czyli instytucji zrzeszającej kościoły anglikańskie południowej części naszego globu, a konkretnie 24 z 38 prowincji, w tym wszystkie z Afryki.
W opublikowanym właśnie dokumencie podkreślają oni, że Kościół nie może tolerować związków homoseksualnych jako formy postępowania akceptowanej przez Boga. Dlatego wszelka dyspozycja duszpasterska podjęta przez jakiś kościół w odniesieniu do jakiejkolwiek pary jednopłciowej, która eliminuje potrzebę skruchy i postanowienia zmiany postępowania, byłaby sprzeczna z prawowierną doktryną wspólnoty anglikańskiej. Anglikańscy hierarchowie sprzeciwiają się jednak wszelkiemu oczernianiu czy poniżaniu tych, którzy nie idą Bożą drogą. Podkreślają, że homoseksualiści potrzebują pomocy duszpasterskiej. Naszym zadaniem jest pomóc im wrócić na Boże drogi, zachęcając ich do przyjęcia przemieniającej miłości Chrystusa, która da im moc, by mogli wyrazić skruchę i rozpocząć nowe życie. Czytamy w dokumencie.
Na Białorusi rozpoczęła się wczoraj peregrynacja figury Matki Bożej przywiezionej z Fatimy. W ten sposób wierni przygotowują się do setnej rocznicy objawień fatimskich.
Tłumy ludzi witały figurę Matki Bożej Fatimskiej w białoruskiej stolicy. Uroczyste mszy święte rozpoczynające peregrynację po wszystkich diecezjach Białorusi przewodniczył arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski. W liturgii uczestniczył również nowy nuncjusz apostolski na Białorusi, arcybiskup Gaber Pinter. W kazaniu arcybiskup Kondrusiewicz bardzo wyraźnie podkreślił proroczą rolę Maryi w uzyskaniu wolności religii na Białorusi. Objawienia Matki Bożej w Fatimie nie można oddzielić od historii naszego Kościoła i jego odrodzenia, podkreślił hierarcha i apelował, by nie spoczywać na laurach dotychczasowych osiągnięć, ale być ludźmi dnia jutrzejszego, którzy dbają o zachowanie dziedzictwa chrześcijańskiego. Arcybiskup wyraził przekonanie, że łaska Boża wraz z Maryją znów przychodzi do narodu Białorusi. Dzisiaj, kiedy świat jest na rozdrożu, oczy nasze zwracamy do Ciebie i prosimy, bądź miłosierna wobec nas. Na zakończenie liturgii miała miejsce procesja z zapalonymi świecami ulicami Mińska. Figura nawiedzi wszystkie diecezje na Białorusi, a następnie zostanie umieszczona w kościele archikatedralnym w Mińsku. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Jerzy Martinowicz z Mińska.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Lublinie trwa 5. Kongres Kultury Chrześcijańskiej. W spotkaniu, które odbywa się pod hasłem Wolność ocalona, chrześcijańskie światło na ludzkich drogach, uczestniczy m.in. kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Otwierając wydarzenie, arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, zauważył, że dialog Kościoła z kulturą potrzebny jest zarówno Kościołowi, jak i kulturze.
Kościół przez inkulturację wprowadza narody z ich kulturami do swojego wnętrza, do swojej wspólnoty. Dzieli się z nimi swoim bogactwem, doświadczeniem, ale i sam przyswaja sobie wartości innych kultur. Obecny kongres podejmuje tematykę wolności. Stanowi ona bowiem serce i rdzeń chrześcijańskiej nauki o człowieku.
Dzisiaj uczestnicy wydarzenia spotkali się na mszy świętej w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas liturgii, której przewodniczył kardynał Ravasi, modlono się za świętej pamięci arcybiskupa Józefa Rzecińskiego i reżysera Andrzeja Wajdę. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury wyznał, że arcybiskup Rzeciński był dla niego przyjacielem.
Był on dla nas, dla naszej dykasterii, ważnym punktem odniesienia. Jego przesłanie nie może być zapomniane, szczególnie w tym świecie akademickim, ponieważ on nieustannie podkreślał, wychwalał konieczność tego dialogu pomiędzy kulturą a wiarą. Kierując się nawet ku tym granicom takim najbardziej trudnym, związanym z trudnymi relacjami pomiędzy wiarą a nauką.
Quelli del rapporto tra fede e scienza.
W ramach wydarzenia doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otrzymał Krzysztof Penderecki. 5. Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie potrwa do niedzieli.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.